Cześć, z tej strony Jakub Katulski i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Stosunkowo Bliski Wschód, w którym będziemy rozmawiali przede wszystkim o premierze Benjaminie Netanyahu, o tym, czy rzeczywiście dostał zaproszenie do Pekinu, co to oznacza, czy zagrożone są specjalne stosunki Izraela ze Stanami Zjednoczonymi, czy też to strategiczne partnerstwo, czy dalej Izrael jest tak istotnym partnerem na Bliskim Wschodzie dla Stanów Zjednoczonych, jak był przez ostatnie kilka dekad. Jaki jest plan Chińczyków wobec Bliskiego Wschodu? To jest to, co było sygnalizowane już w zeszłym odcinku. Co dalej z protestami, które wciąż w Izraelu trwają? Protestami oczywiście przeciwko reformie sądownictwa. No i co z operacją izraelskiego wojska na zachodnim brzegu, skoncentrowaną przede wszystkim w Dżaninie? No i jak na to wszystko mają reagować i patrzeć Palestyńczycy? Tematów dużo, więc nie przedłużając już, zapraszam Was jeszcze do zaglądania na stronę katulski.substack.com, gdzie znajdziecie liczne moje teksty i możecie wesprzeć tę działalność, a jeżeli uważacie w ogóle, że moja praca jest warta wsparcia, możecie postawić mi wirtualną kawę, wchodząc na buycoffee.to/stosunkowo-bliski-wschód. No i tam możecie mi postawić espresso, cappuccino, czy jaką tam kawę uważacie, że powinienem akurat w tym momencie wypić, na jaką kawę wyceniacie moją pracę. No i nie przedłużając już, przechodzimy do rozmowy, do właściwej treści odcinka, więc zapraszam Was na intro. Głównym bohaterem tego spotkania jest przede wszystkim premier Benjamin Netanyahu. Premier po raz kolejny zwyciężył wybory w listopadzie. No i jego pozycja jako taka jest raczej niezachwiana, raczej nikt nie podważa tego, czy Netanyahu ma legitymację do władzy. Podważa się oczywiście to, czy Netanyahu nie powinien ustąpić ze swojego stanowiska ze względu na ciążące na nim oskarżenia korupcyjne. Trwa rzeczywiście proces korupcyjny. Niedawno zeznawał Arnon Milchan, bliski przyjaciel premiera Netanyahu, bliski przyjaciel, ale też izraelski przedsiębiorca i hollywoodzki producent filmowy, producent takich dzieł jak Fight Club, Pan i Pani Smith, LA Confidential, to tak z głowy, parę innych jeszcze by się tam znalazło, założyciel firmy Regency International, który miał pomagać Netanyahu, według własnych słów, w uzyskaniu pozytywnego obrazu premiera Netanyahu w izraelskich mediach, no a miał na to wpływać i też miał wręczać Benjaminowi Netanyahu w zamian za dobre deale szampana czy cygara. To jest przynajmniej tak wynika z zeznań samego Arnona Milchana, ale nie o procesie korupcyjnym tutaj będziemy rozmawiać, ale będziemy, myślę, że warto do tego nawiązać, dlatego że kwestia procesu korupcyjnego to jest to, o czym często mówią protestujący przeciwko samemu Netanyahu i przeciwko temu, czy Netanyahu ma zdolność do władzy, czy przypadkiem jednak jako potencjalny kryminalista, i tutaj podkreślam to potencjalny, nie powinien ustąpić i nie powinien oddać komuś stanowiska. No oczywiście zwolennicy Netanyahu będą mówić, że te oskarżenia są wyssane z palca, że jest to wymysł lewicy. Izrael oczywiście jest jednym z tych magicznych krajów, w których zwolennicy Netanyahu uważają, że lewicą jest każdy, kto nie jest z Netanyahu, choćby była to nacjonalistyczna partia Jamina, no już nieistniejąca, nacjonalistyczny Naftali Bennett, nawet nacjonaliści, no oczywiście antyklerykalni, ale nacjonaliści tacy jak Avigdor Lieberman, no w oczach zwolenników Netanyahu często są lewicą i o bycie tą lewicą są oskarżani. No i jeśli oni, ci zwolennicy Netanyahu, uważają, że to przeciwnicy Benjamina Netanyahu z palca wyssali te różne oskarżenia, trudno będzie ich przekonać, że sądy mogą, czy sądy, czy prokuratura mogą rzeczywiście mieć choćby dozę racji w tym procesie Netanyahu, no i w tym kontekście wydaje się słusznym zwolennikom Netanyahu, że reforma sądownictwa ma podstawy nie tylko moralne, ma podstawy nie tylko w interesie premiera, ale ma również podstawy systemowe. No bo jakże miałoby być inaczej, jeśli okazuje się, że sądy i prokuratura, w ogóle cały system sądownictwa miałby być skorumpowany przez izraelską lewicę. Takie oskarżenia również się pojawiają. Oczywiście no, ta lewica domniemana, która tak naprawdę głównie się składa z izraelskich środowisk liberalnych i środowisk no, niekoniecznie sprzyjających Netanyahu, ale też środowisk po prostu prodemokratycznych, uważających za wartość, świeckość państwa, no to te środowiska wychodzą na ulicę, organizują masowe protesty, no tak jak dzisiaj mogliśmy obserwować w Izraelu protest, który blokował największy port w kraju, czyli port w Hajfie, mówimy o porcie morskim oczywiście, ale blokował też port lotniczy imienia Dawida Ben-Guriona, port lotniczy w Tel Awiwie, gdzie skończyło się to aresztowaniami, wyrzuceniem ludzi przez policję. Niektórzy protestujący się skarżyli, że policja konfiskuje im izraelskie flagi, które podczas protestu chcieli rozwieszać. A jeszcze cała ta sytuacja z protestem zbiega się z operacją izraelskiego wojska w Dżaninie na zachodnim brzegu, w której uczestniczyło około 1000 żołnierzy. I celem tej operacji miało być no, zlikwidowanie, czy też ograniczenie obecności komórek pewnych palestyńskich organizacji zmilitaryzowanych. No tutaj przede wszystkim izraelskie wojsko celowało w palestyński islamski dżihad, czyli młodszego, może troszkę bardziej radykalnego, ale na pewno mniej zorganizowanego brata Hamasu. Hamas jest zdecydowanie organizacją bardziej upolitycznioną i o ile jeśli obserwujemy to, co się dzieje w Izraelu, często Hamas widnieje nam jako organizacja jedynie terrorystyczna, no, przede wszystkim w ten sposób przedstawia sytuację Izraelu, no, ale Hamas jest też organizacją mocno upolitycznioną, jest partią polityczną, jest organizacją, która przyjmuje na siebie odpowiedzialność nie tylko za przeprowadzenie ostrzałów rakietowych, ale również za przeprowadzenie pewnej dozy upolitycznienia Strefy Gazy, czy no, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zabezpieczenie Gazy, za bezpieczeństwo drogowe, za organizowanie działalności policji, milicji, no i za uspokojenie też właśnie innych organizacji radykalnych, innych organizacji zmilitaryzowanych w Strefie Gazy, przede wszystkim za ograniczenie wpływów palestyńskiego islamskiego dżihadu. No i tutaj, jeżeli pomyślimy sobie, tak cynicznie po prostu ujmując kwestię polityczną, no to musimy przyznać, że działalność Hamasu przynajmniej w pewnych aspektach w Strefie Gazy jest Izraelowi na rękę, dlatego że ten radykalny Hamas, który jest dobrze znany Izraelowi i z którego działalnością Izrael jest już oswojony, no jest w stanie ograniczać działalność organizacji, które potencjalnie mogłyby być bardziej radykalne, takich jak właśnie palestyński islamski dżihad, czy takich jak państwo islamskie, no bo jednak państwo islamskie nie rozprzestrzeniło się wcale tak mocno w Strefie Gazy, jak w Syrii, czy Iraku, czy nawet rozprzestrzeniało się również w Jordanii. No owszem, no było obecne na terytoriach Gazy i zachodniego brzegu Jordanu, natomiast Hamas jednak dość aktywnie działał w likwidowaniu wpływów państwa islamskiego, no i tak samo działa w ograniczaniu wpływów palestyńskiego islamskiego dżihadu. Owszem, wysługuje się też palestyńskim islamskim dżihadem. To nie jest tak, że palestyński islamski dżihad jest organizacją wrogą Hamasowi, że Hamas odbiera palestyński islamski dżihad jako organizację wrogą, ale jednak tutaj zbiegają się interesy Izraela, Fatahu, no i ten palestyński islamski dżihad jest kolejnym graczem, którego obecność można ograniczać. No ale widzę, że odbiegłem w dygresję, a ta operacja, która no, według izraelskiego wojska przebiega sprawnie i skutecznie, jest też no, w pewnym sensie kontrproduktywna, no bo to, że Izraelczycy zaatakują Dżenin, rozpoczną jego ostrzały zarówno przy pomocy dronów, czy użyją tysiąca żołnierzy, bo około tysiąca żołnierzy Sił Obrony Izraela wzięło udział w operacji w Dżeninie, to nie ograniczy aktywności palestyńskich organizacji zmilitaryzowanych. W żaden sposób. One, co więcej, prawdopodobnie bardziej się zradykalizują. Jeszcze czekamy na odpowiedź konkretną Hamasu. Na moment, w którym ja to nagrywam, przede wszystkim wiemy, że liczba ofiar wynosiła około 10 Palestyńczyków plus kilkadziesiąt rannych, z czego kilka osób w stanie ciężkim. No i przede wszystkim oceniało się, że byli to bojownicy właśnie palestyńskiego islamskiego dżihadu, choć palestyński islamski dżihad nie przyznał się do tego, żeby byli to ich bojownicy. Czy to ograniczy rzeczywiście aktywność palestyńskiej organizacji zmilitaryzowanych na zachodnim brzegu? Raczej nie, a raczej wręcz zadziała odwrotnie. Spowoduje, że Palestyńczycy bardziej się zradykalizują, tym bardziej, że od kiedy rządzi obecny rząd Izraela z tym istotnym komponentem radykalnej prawicy, na zachodnim brzegu mamy no, spiralę przemocy między Palestyńczykami i Izraelczykami. Mamy osadników, którzy no, na przykład atakowali palestyńską wioskę Huwara w odwecie za zamach, którego dokonało dwóch Palestyńczyków na również dwóch izraelskich osadnikach. No i ta spirala przemocy cały czas się nakręca. To nie jest też tak, że Dżenin czy Dżanin jest no, po raz pierwszy spotyka się z przemocą. No w zeszłym roku właśnie w maju w Dżaninie zginęła korespondentka Al Jazeera Shirin Abu Akla, jedna z najbardziej znanych korespondentek Al Jazeera z Palestyny, z zachodniego brzegu. No i również zginęła, dlatego że doszło do konfrontacji izraelskiego wojska z palestyńskimi bojownikami, prawdopodobnie z palestyńskiego islamskiego dżihadu. Izraelskie wojsko broniło się bardzo długo, że to na pewno nie oni, że na pewno palestyńscy bojownicy zastrzelili Shirin Abu Akle. No ale jednak dość szybko, po paru godzinach już, izraelscy żołnierze zmienili ton i zaczęli mówić, że no jednak jest istotne, prawdopodobne, że Shirin Abu Akla mogła zostać postrzelona ze skutkiem śmiertelnym przez izraelskiego żołnierza. Jeszcze nie mamy ostatecznych danych ze śledztwa, ani też nie wiemy, czy zostaną kiedykolwiek wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje od izraelskich żołnierzy za no, śmierć Abu Akli z maja zeszłego roku. Najprawdopodobniej nie będzie żadnych konsekwencji. Tym bardziej, że też ten komponent radykalny, o którym już wspominałem, w postaci religijnych syjonistów, bardzo chciałby, żeby izraelscy żołnierze mieli pewną klauzulę bezkarności, jeśli wskutek czynności służbowych, powinniśmy tak nazwać, wskutek służby wojskowej, no i z ich rąk ginie na przykład Palestyńczyk, palestyński bojownik, nawet palestyński dziennikarz. Ci religijni syjoniści mówią o tym już od jakiegoś czasu, że oczekiwaliby, żeby wprowadzono właśnie takie ustawodawstwo, które da immunitet izraelskim żołnierzom i umożliwi im działalność, umożliwi im nie tyle działalność, co umożliwi im, da im pewną dozę ochrony przed stresem związanym z potencjalnymi konsekwencjami, jeśli z ich rąk mieliby ginąć Palestyńczycy. Ta sytuacja, takie potencjalne ustawodawstwo, czy w ogóle skład tego rządu, który jest bardzo negatywnie nastawiony do Palestyńczyków, komplikuje mocno sytuację Izraela z Waszyngtonem, a Waszyngton no, jest, jak już wspomniałem gdzieś na początku tego podcastu, strategicznym partnerem Izraela. Co to oznacza? O tym będziemy mówić za chwilę, ale ta komplikacja w postaci składu rządu, też działalności Izraela na zachodnim brzegu Jordanu i również aktywności osadniczej, czyli rozbudowy żydowskich osiedli na zachodnim brzegu, które z punktu widzenia Ameryki i Zachodu są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, ale Izrael uważa, że zachodni brzeg Jordanu jest historyczną częścią Izraela, jest biblijną częścią Izraela, no i niejako się Izraelczykom, izraelskim Żydom należy do rozbudowywania tutaj trochę w myśl koncepcji przestrzeni do życia. Jeśli rzeczywiście Izrael ma 9 milionów obywateli, to uważa się, że właśnie na zachodnim brzegu Jordanu powinny być kolejne miasta. No, kurczy się jednocześnie przestrzeń, na jakiej mogliby swoje domy budować Palestyńczycy, no i najprawdopodobniej oddala się, no najprawdopodobniej, de facto oddala się perspektywa jakiejkolwiek umowy z Palestyńczykami, czy oddala się też perspektywa tego, żeby Palestyńczycy mogli w przyszłości zajmować cały zachodni brzeg Jordanu. To, tak jak wspomniałem, komplikuje relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które krytycznie się odnoszą zarówno do działalności osadniczej. Stany Zjednoczone, amerykańska administracja Joe Bidena, zwłaszcza wcześniej Obamy, no Trumpa, była zdecydowanie mniej krytyczna wobec Izraela. Te amerykańskie administracje uważają, że dalej należy się trzymać porozumień z Oslo, ustaleń Kwartetu Madryckiego i należy dążyć do tego, żeby powstały obok siebie dwa niepodległe państwa w granicach określonych przez linię zawieszenia broni sprzed wojny sześciodniowej z 1967 roku. Niektórzy powiedzą, że ta linia zawieszenia broni to jest przede wszystkim tylko linia zawieszenia broni, więc nie jest żadną granicą, no ale jednocześnie moglibyśmy zastanowić się, jeśli miałaby tam przebiegać jakaś granica, no to akurat ta linia zawieszenia broni z lat z 48, no to jest, czy z 49, ta zielona linia tak zwana, no to jest jedyna granica, jaką tutaj mamy między Izraelem a Palestyńczykami, jedyna granica, która daje nam jakąś przestrzeń do działalności, jedyna granica, która jest na tyle określona, że jesteśmy w stanie gdzieś tutaj wypracowywać koncepcję tego, gdzie miałyby się znajdować te przyszłe niepodległe państwa. W tym momencie właściwie możemy założyć, że jakiekolwiek porozumienia z Oslo, co jest przykre dla niektórych, inni powiedzą, że bardzo dobrze, że właśnie to ich cieszy. Możemy włożyć już między legendy, możemy włożyć między pewne opowieści historyczne, które moim zdaniem nie zdarzą się w żadnej przewidywalnej przyszłości. No ale jeśli Waszyngton jest krytyczny wobec działalności premiera Netanyahu i jego koalicjantów, no to wydaje się, że właśnie Netanyahu znalazł na to metodę. Bo skoro administracja Bidena krytyczna wobec tego, o czym wspomniałem, ale krytyczna też wobec reformy sądownictwa w Izraelu, nie wystosowała jeszcze od ostatnich wyborów zaproszenia dla Benjamina Netanyahu, żeby przyjechał do Białego Domu, no jako przywódca Izraela, przywódca państwa, które wiąże z Izraelem, no szczególny przywódca państwa, które wiąże ze Stanami Zjednoczonymi, szczególna relacja, no i okazuje się, że Netanyahu wcale nie jest mile widziany w Białym Domu, no to Netanyahu znalazł odpowiedź w postaci tego, że kiedy przyjechała w ostatnich dniach do Izraela delegacja przedstawicieli Kongresu Stanów Zjednoczonych, Benjamin Netanyahu oznajmił im, że otrzymał zaproszenie z Pekinu i ma zamiar do tego Pekinu pojechać, spotkać się z wysokimi rangą przedstawicielami partii komunistycznej i z samym Xi Jinpingiem. Komentariat izraelski, zwłaszcza ten komentariat krytyczny wobec Netanyahu, uważa, że to zagrozi właśnie tym relacjom Izraela ze Stanami Zjednoczonymi. Moim zdaniem jest to jednak wysoce daleko wysunięty wniosek, dlatego że no ledwo dwa tygodnie temu w samym Pekinie również był sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken i został pochwalony przez prezydenta Bidena, że udało się mu, że wykonał hell of a job, jak to było określone. Mimo, że nie udało mu się osiągnąć tak naprawdę wcale wiele, no to jednak za samą wizytę został pochwalony. Chwilę wcześniej w Chinach był też Mahmud Abbas. O tym było w ostatnim odcinku podcastu. Mahmud Abbas uzyskał sporo obietnic i zapewnień, między innymi informacji o tym, że Chiny bardzo chętnie będą mediować w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Izraelczycy, jeśli pojadą do Chin, jeśli Netanyahu pojedzie do Chin, no to jedzie on tam nie tylko, żeby zagrać na nosie Bidenowi, chociaż pewnie też, pewnie taki jest też cel, pewnie istotnym celem jest zasygnalizowanie, że możemy mieć inne opcje. Jeżeli Waszyngtonowi nie odpowiada relacja z nami, nie odpowiada to, w jaki sposób działa nasz rząd, działa izraelski rząd i działa izraelska suwerenność, takie mogłyby być słowa Benjamina Netanyahu, to są inne dyplomatyczne opcje. No i być może takie same cele przyświecały Mahmudowi Abbasowi, który również w ten sposób mógł pomyśleć, że wyjazd do Chin to jest sygnał dla administracji Bidena, że jesteśmy już zmęczeni i mamy też inne opcje dyplomatyczne. Zresztą w ogóle wiele krajów na Bliskim Wschodzie zdaje się sygnalizować Bidenowi, że ma inne opcje i te inne opcje znajduje się w Chinach. No. Pytanie, czy amerykański podatnik w ogóle byłby zainteresowany tym, żeby Biden i jego administracja odwrócili koncepcję właśnie tego odejścia, czy tego wyjścia z Bliskiego Wschodu, którą zapoczątkował, no, zasygnalizował Obama, ale zapoczątkował tak naprawdę Donald Trump, wyznaczając to, na jakich warunkach ma się odbyć ewakuacja z Afganistanu, a później kontynuacja ewakuacji z Iraku. No dzisiaj w samym Iraku jest tylko 2,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy, głównie z misją szkoleniową. Czy to, wracając jednak do meritum, czy ta obecność Bidena, Netanyahu w Pekinie może rzeczywiście zagrozić relacjom Ameryki z Izraelem? Moim zdaniem byłaby to karkołomna teza, dlatego że sami widzimy, że w ostatnich dniach Izrael zatwierdził, że ma zamiar kupić kolejne myśliwce F-35. No, najnowocześniejsze w tym momencie amerykańskie myśliwce. Moglibyśmy się zastanawiać, jeśli ta relacja miała być zagrożona, no to dlaczego Izrael kupuje myśliwce F-35, a nie kupuje myśliwców na przykład chińskich, mimo że chińskie myśliwce kupują niektóre państwa w Zatoce Perskiej. Na przykład chińskie myśliwce kupują Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zresztą Emiratczycy nawet budują te chińskie myśliwce na licencji. No, Izraelczycy tego nie robią, natomiast Chiny są bardzo istotnym partnerem handlowym dla Izraela. Wartość handlu, importu i eksportu, to sięga podobnych kwot, co wartość handlu, importu i eksportu w przypadku wymiany pary Izrael-Stany Zjednoczone. No ale jednak Izraelczycy stawiają właśnie po pierwsze na Stany Zjednoczone, jeśli kupują nowoczesne myśliwce. Po drugie, to właśnie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi opracowywany został system obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła. Izraelczycy się szczycą, że to jest ich system. Stany Zjednoczone nie wiedzą wszystkiego. No oczywiście, że nie wiedzą wszystkiego w kwestii tego systemu, bo choćby dlatego, że jest to system stworzony trochę poza NATO. Natomiast myślę, że Stany Zjednoczone wiedzą wystarczającą, mają wystarczającą ilość danych, tym bardziej, że to oni tak naprawdę ten system sfinansowali. Pamiętajmy, że Izrael jest głównym beneficjentem pomocy międzynarodowej Stanów Zjednoczonych i co roku Kongres pewną część budżetu Stanów Zjednoczonych no, uchwala właśnie dla Izraela. Również może musimy podkreślić to, że w przypadku Izraela i Stanów Zjednoczonych istotne jest to, że to właśnie tam po konfrontacjach większych z Hamasem izraelscy premierzy lecą po to, żeby zapytać o dodatkowe kwoty na to, żeby uzupełnić amunicję właśnie do systemu obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła, kiedy wystrzela się on troszkę, kiedy następuje ostrzał no, ze Strefy Gazy z Hamasu. No, ta relacja raczej nie powinna być zagrożona przez to, że Netanyahu poleci do Pekinu. Tym bardziej, że to nie będzie nawet pierwsza wizyta Netanyahu w Pekinie. Netanyahu w Pekinie był już trzykrotnie. No i Netanyahu też jako premier Izraela słynie z tego, że lata po całym świecie i przekonuje przywódców różnych państw, że warto jest zacieśniać relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Przepraszam, nie ze Stanami Zjednoczonymi, tylko warto jest zacieśniać relacje z Izraelem. Przekonuje, że Izrael ma know-how, że Izrael ma jak handlować, ma technologię, którą może zachęcić, którą może sprzedać. No, choćby taką technologią są różnego rodzaju technologie militarne. Izrael jest jednym z największych na świecie eksporterów broni, 10. największym na świecie eksporterem broni według magazynu Foreign Affairs Insights and Review i w ostatnich kilku latach posiadał 2,5%, niemal 2,5% globalnego rynku. 2,5% wydaje się, że nie jest wcale jakąś imponującą kwotą, no ale pamiętajmy też, że Izrael jest państwem wielkości województwa podlaskiego, to po pierwsze, zamieszkanym przez 9 milionów ludzi, no i wśród tych 10 największych eksporterów broni znajdują się na przykład Indie, Stany Zjednoczone, Chiny, no i właśnie z takimi państwami, w takiej lidze gra Izrael, z takimi rywalami musi się mierzyć. Jeśli chodzi o te wartości rynku, na przykład Stany Zjednoczone posiadają 40% rynku, Rosja 16%, Francja 11%, Chiny 5,5%, Niemcy 4,2%, Włochy 3,8%, Wielka Brytania 3,2%, Korea Południowa 2,4% i wtedy mamy Izrael 2,3%. Cała reszta państw ma niecałe 9,5% globalnego rynku. Więc wydaje się, że Izrael, który rozwija swoje technologie militarne i dzięki tej szczególnej sympatii, na jaką może liczyć ze strony Stanów Zjednoczonych i dzięki szczególnemu lobbingowi ze strony przede wszystkim organizacji ewangelikalnych amerykańskich chrześcijan, no, Izrael, raczej bezpieczeństwo Izraela jest niezagrożone, jeśli chodzi o relacje Izraela i Stanów Zjednoczonych. Trochę inaczej może być, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że od Izraela znacząco odwraca się izraelska żydowska diaspora w Stanach Zjednoczonych, która sprzyja bardziej tendencjom liberalnym. Również jest im nie w smak kwestia reformy sądownictwa w Izraelu, którą widzą jako przede wszystkim coś antydemokratycznego. Ostatnio przedstawiciele choćby żydowskiej społeczności w Bostonie przekonywali, że coraz trudniej jest mówić, że Izrael jest państwem demokratycznym w toku tej reformy, jak również coraz trudniej jest przekonywać Amerykanów do wyrażania jakiejkolwiek sympatii wobec Izraela, w którym w rządzie zasiadają choćby Itamar Ben-Gwir czy Bezalel Smotrich, którzy są postaciami nie tylko radykalnymi, ale też uważanymi za wręcz osoby szalone. To może być największym wyzwaniem dla relacji Stanów Zjednoczonych z Izraelem, no ale też jeśli spojrzymy na to, że tak naprawdę Stany Zjednoczone Izrael krytykują izraelskie podejście do Palestyńczyków, krytykują izraelską politykę wobec zachodniego brzegu, ale tak naprawdę nie wychodzą poza sferę retoryczną. Możemy usłyszeć, że Stany Zjednoczone są niezadowolone, uważają, że Izrael powinien wstrzymać rozwój osadnictwa na zachodnim brzegu, uważają, że Izrael nie powinien wstrzymać się z kolejnymi operacjami militarnymi na zachodnim brzegu, ale poza sferę retoryczną Stany Zjednoczone praktycznie nigdy nie wychodzą. Poza sferę retoryczną też nie wychodzą najczęściej sąsiedzi Izraela, którzy grożą palcem i wyrażają poparcie dla Palestyńczyków, ale okazuje się, że właściwie Palestyńczycy liczyć mogą przede wszystkim na retoryczne wsparcie zarówno Zachodu, jakich swoich sąsiadów, nie mogą liczyć jednak na działania, tak jak choćby sankcje. Z tego Może wynikać, że rzeczywiście dla Palestyńczyków naturalnym wręcz partnerem mogą się okazać Chiny, o ile Chińczycy będą skorzy, żeby również podjąć jakiekolwiek działania, ale wychodzi na to, że Chiny, dla których istotnym partnerem handlowym również jest Izrael, prawdopodobnie nie będą się specjalnie przejmować również tymi relacjami, będą mogli obiecywać wiele Palestyńczykom, którzy zapowiadają, że no, mogą być cierpliwi, mogą poczekać sobie jeszcze ćwierć wieku na wcielenie w życie chińskiego planu, ale najprawdopodobniej niewiele się zmieni. Mam nadzieję, że ten mój przydługi monolog coś wam rozjaśnił, przynajmniej nie, może zachęcił was do poszukiwania i do zastanawiania się nad tym, co dzieje się w Izraelu, na zachodnim brzegu, w Pekinie, w Ramallach. Pamiętajcie, że jeśli uważacie, że ten odcinek był wartościowy, możecie mi postawić wirtualną kawę, wchodząc na buycoffee.to/stosunkowo-bliski-wschód. Zachęcam was również do wchodzenia na katulski.substack.com, gdzie znajdziecie inne moje teksty. No i zapraszam was do pisania do mnie na Facebooku lub Instagramie na konto Stosunkowo Bliski Wschód. Bardzo dziękuję, że ze mną byliście. No i do usłyszenia już niedługo. Cześć.